Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Witam wszystkich Państwa na kanale pana Stanisława Michalkiewicza. Będziemy rozmawiać dzisiaj na temat bieżący, a mianowicie sformułował się front chanukowy przeciwko panu Grzegorzowi Braunowi, ale zanim przejdziemy właśnie do tego tematu, to serdecznie wszystkich zachęcam do wsparcia kanału pana Stanisława poprzez Buy Coffee. Mamy doskonałą promocję, że każda osoba, która wpłaci powyżej 69 zł, dostanie właśnie tą książkę z dedykacją. Promocja jest do końca tego miesiąca, do końca stycznia, także serdecznie wszystkich zachęcam do skorzystania z tej doskonałej promocji. Panie Stanisławie, no widać, że klaruje się taki front i to w dodatku to nie jest front z lewa, tylko front takich prawicowych publicystów, historyków, osobowości, gdzie na przykład jest tam pan profesor Cęckiewicz czy profesor Nowak. Jest tam też Marek Jurek, który no, moim zdaniem musiał podpisać się pod tym tam listem protestacyjnym.
Dlaczego musiał?
No bo on przecież tą Chanukę przyniósł do Sejmu.
A, także, no, no jakby, to jasne, no jakby, tak, jako to by, autor to jasne.
Jakby się nie podpisał, to by sam sobie zaprzeczył. I panie Stanisławie, no jak to jest, że w tak ważnych sprawach nagle się okazuje, że w tym takim wśród tych publicystów, którzy powinni no, stanąć po właściwej stronie, oni wychodzą w pierwszy szereg, jak za komuny były listy tam otwarte, tam poparcia, to tutaj mamy właśnie do czynienia z taką odezwą.
No, list tych 16 szabezgojów, jak ja go nazywam, jest jak gdyby dalszym ciągiem inicjatywy podjętej przez jego eminencję Grzegorza kardynała Rysia. Bo jak tylko Grzegorz Braun zgłosił swoją kandydaturę w wyborach i został wyrzucony tego samego dnia z Konfederacji przez sąd partyjny, to jego eminencja, Grzegorz kardynał Ryś, go pryncypialnie skrytykował, znaczy zapłonął świętym oburzeniem. Nie tyle może oficjalnie ze względu na zgłoszenie kandydatury w wyborach prezydenckich przez Grzegorza Brauna, co pod pretekstem niewłaściwego hasła na banerze, tym, który Grzegorz Braun tam lansował. Mianowicie albo Chanuka, albo Boże Narodzenie. No, żeby ci, do których adresaci baneru, żeby to wybrali, co chcą. Kardynał Ryś uznał takie postawienie sprawy za antychrześcijańskie. Miał wątpliwości, czy to jest również antysemickie, czy nie, ale no i on wie, i my wiemy, że o tym, co jest antysemickie, to ani eminencja nie decyduje, ani nikt inny, tylko Liga Antydefamacyjna w Nowym Jorku, więc tu eminencja taktownie wstrzymał się przed kategorycznymi ocenami. Natomiast o tym, co jest chrześcijańskie, a co nie, no to on jest kompetentny, żeby się w takich sprawach wypowiadać. No i uznał, że wybór między Chanuką a Bożym Narodzeniem jest antychrześcijański. Krótko mówiąc, jeżeli tak, no to będziemy musieli wybrać Chanukę bożonarodzeniową. Rozumiem, że ja zresztą podejrzewałem, panie Jarosławie, że ten ekumenizm to się skończy na takim synkretyzmie, że jeszcze tam do tej religii synkretycznej zostaną włączone elementy muzułmańskie, jakieś hinduistyczne, bogini Kali i tak dalej. No zresztą to już Ojciec Święty Franciszek tamtą panchamamę już tam włączył do panteonu, więc jesteśmy na tej drodze. No i myślę, że ten list 16 szabezgojów, który się utrzymuje dokładnie w tym samym tonie, bo oni tam twierdzą, sygnatariusze tego listu, że my, znaczy katolicy, powinni tu absolutnie żadnych takich alternatyw sobie nie stawiać, albo Chanukę, albo Boże Narodzenie. Jedno i drugie. Jedno i drugie. Krótko mówiąc, moim zdaniem jest to znacznie głębsza inicjatywa niż tylko taka doraźna reakcja na wystawienie swojej kandydatury przez Grzegorza Brauna. tylko to jest, ja to traktuję jako zalążek Kościoła Otwartego. No bo to jeszcze żaden z tych sygnatariuszy nie ma święceń ani sakry biskupiej, no ale jest kardynał Ryś, jest sporo przedstawicieli przewielebnego duchowieństwa, którzy chętnie w podskokach się włączą do tego Kościoła Otwartego.
Ja zauważyłem taką tendencję ze strony Kościoła Katolickiego, że może na przykładzie u mnie na studiach miałem przedmiot, który dotyczył kulturowych podstaw cywilizacji europejskiej i mój wykładowca, Jan Grossfeld, no, jako studentom kazał nam czytać jakieś różne teksty rabinów.
No tak, tak. Pan, przepraszam, że panu wpadam w słowo. Pan profesor Grossfeld też się odezwał. Odezwał się, nawet poszedł krok dalej, że bez judaizmu to chrześcijaństwo nie przetrwa długo. Dopóki tyle chrześcijaństwa, ile judaizmu. Więc to już zależność między chrześcijaństwem a judaizmem została nakreślona w sposób taki niebudzący wątpliwości. Ale przepraszam, że panu przerwałem.
Zresztą pan profesor Grossfeld znany jest z tego, że głosił taką tezę, że Kościół przez wieki błądził i dopiero jak przyszedł drugi Sobór Watykański, no to wtedy właśnie wrócił na tą odpowiednią ścieżkę. Zresztą on powiela pewne tezy głoszone przez tak zwany neokatechumenat i no to jest jakby ich taką myślą przewodnią.
Wie pan, to jest bardzo ciekawy pogląd pana profesora Grossfelda, dlatego że, no cóż, według nauczania Kościoła, zresztą o tym świadczy dogmat o nieomylności papieża. Dlaczego ten dogmat w ogóle funkcjonuje? Dlaczego papież jest nieomylny? Dlatego, że katolicy wierzą, są zobowiązani do tego, żeby wierzyć, że w sprawach wiary i moralności Kościół korzysta z asystencji Ducha Świętego. No więc jeżeli pan profesor Grossfeld ma rację, to znaczy, że przez ponad prawie przez dwa tysiące lat Kościół, Duch Święty był na wakacjach gdzieś i uchylał się od asystencji. Dopiero się obudził podczas drugiego Soboru Watykańskiego. No ale skoro Kościół się mylił przez tyle stuleci w rozmaitych sprawach, no to skąd możemy mieć pewność, że teraz się nie myli? Więc to jest takie podcinanie gałęzi, na której opiera się religia katolicka. Moim zdaniem daleko z tym nie zajedziemy.
Znaczy, zauważyłem też taką tendencję, że ze strony Kościoła katolickiego mamy takie wyjście z ręką po to, żeby móc prowadzić dialog ekumeniczny. Tylko ja nie zauważyłem, żeby w tym dialogu na przykład środowiska Żydów czerpały, znaczy judaizm czerpał z katolicyzmu. Bardziej tutaj chce się organizować na przykład święto, to się nazywa w Polsce święto judaizmu.
Tak? Dzień judaizmu. Dzień judaizmu, tam,
dokładnie.
Dzień judaizmu. To polega na tym, że się duchowieństwo głównie w tym bierze udział. Duchowieństwo katolickie podlizuje się Żydom i propaguje żydowski przemysł rozrywkowy. Do tego się to sprowadza. Ale wie pan, to jest ciekawy też, ciekawa inicjatywa, dlatego że ja nie wiem, czy to jest zgodne z zaleceniem, bo o ile mamy się opierać, czy katolicy powinni się opierać na Ewangelii, to Pan Jezus nigdzie nie nakazywał, żeby prowadzić dialog, tylko żeby nawracać inne narody. Nawracać, to znaczy sprowadzać ich na drogę, że tak powiem, prawowierności. A nie prowadzić jakiś dialog, iść na jakieś kompromisy, bo to dialog polega na tym, że my trochę ustąpimy, wy trochę ustąpicie. Jeśli chodzi o, wie pan, stosunek relacje między chrześcijaństwem a judaizmem, no to ja bym zwrócił uwagę na pewien moment, który zresztą jest przypominany każdego roku, bodajże w drugi dzień świąt wielkanocnych, przepraszam, w Kościele katolickim. Mianowicie czytana jest Ewangelia świętego Mateusza, o tym, jak to po zmartwychwstaniu Chrystusa żołnierze, którzy pilnowali grobu, przyszli do tych arcykapłanów i im zameldowali, co się stało. W wojsku rzymskim panowała dyscyplina, więc chociaż żołnierze zdawali sobie sprawę, że ten meldunek brzmi nieprawdopodobnie z punktu widzenia ludzkiego doświadczenia, no to przecież przyszli i zameldowali. No i jaka była reakcja tych arcykapłanów? Wie pan, oni do momentu, kiedy ci żołnierze złożyli meldunek, to mogli, ja zakładam uprzejmie, że mogli uważać Jezusa za wariata niebezpiecznego, którego trzeba tam usunąć, żeby tam nie zadrażniać stosunków z Rzymianami. Ale kiedy żołnierze ten meldunek złożyli, to już nie mogli mieć wątpliwości, że się w tej ocenie pomylili, nawet jeżeli tak wcześniej myśleli. No i jak zareagowali na ten meldunek żołnierzy? Naradę odbyli, czyli mieli wątpliwości, jak zareagować, bo święty Mateusz mówi, że po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i powiedzieli im, żeby rozpowszechniali taką wiadomość, że kiedy oni zasnęli na warcie, to uczniowie się zakradli do grobu i wykradli ciało Jezusa i dlatego go tam nie ma. A jeżeli ta sprawa by doszła do uszu namiestnika, czyli Piłata, to oni z nim pomówią i wybawią tych żołnierzy z kłopotu. A kłopot był niemały. Wie pan, tak jak mówię, w rzymskim wojsku panowała dyscyplina i za zaśnięcie na warcie groziła śmierć przez zaćwiczenie batogami. Więc kłopot był i to niemały. Rozumiem, że Piłat tam nie był niewrażliwy na brzęczące argumenty, więc, ale jaki z tego wniosek wyciągamy, jeśli chodzi o stosunki między chrześcijaństwem a judaizmem? Chrześcijaństwo opiera się, to jest fundament, to nawet święty Paweł powiedział, że jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to próżna jest nasza wiara. Więc chrześcijaństwo opiera się na fakcie historycznym, jakim było zmartwychwstanie Chrystusa. Więc jeżeli tak, to między chrześcijaństwem a judaizmem jest nieusuwalna sprzeczność. Dlatego, że albo święty Mateusz łże, no to w takim razie jak jeden z ewangelistów w takiej sprawie koloryzuje, no możemy sobie spokojnie dać spokój z Ewangeliami i tam przestać się tym wszystkim przejmować. Natomiast jeśli święty Mateusz nie łże, tylko mówi prawdę, no to z tego wynika, że od momentu zmartwychwstania cały judaizm to jest jeden przewał. To jest jeden przewał. No i co? Mamy prowadzić dialog z przewałem? No to przecież to bez sensu. Dlatego, że wie pan, jak się prowadzi z kimś dialog, no to przynajmniej przez uprzejmość wypada udawać, nawet jak się nie wierzy w te tam opowieści drugiej strony, to wypada udawać, że się je traktuje serio. No ale jeżeli ktoś tak udaje, że jest zmuszony z powodu uprzejmości, bo inaczej dialog nie jest możliwy, udawać, że to traktuje te opowieści serio, no to już na samym początku przegrywa, jest na przegranej pozycji. Dlatego, że potem już nie może się z tego wycofać. Więc moim zdaniem ekumenizm jest postawą w moim przekonaniu całkowicie fałszywą. Dlatego powinniśmy się trzymać tego, co Pan Jezus powiedział apostołom, że by szli i nawracali wszystkie narody. Nawiasem mówiąc, oglądałem kiedyś przesłuchanie, jakiemu resortowa stokrotka, czyli pani redaktor Monika Olejnik, poddała biskupa, jego ekscelencję, biskupa Jerzego Pieronka. No i w pewnym momencie zaczęła go dociskać, czy Żydów powinno się nawracać, czy nie. Ekscelencja wił się jak piskorz, ale dociskany, w końcu powiedział, że Żydów nie. że Żydów nie. No to zmienił, że tak powiem, tek, nawet literalnie, sens ewangelicznego przesłania, bo Pan Jezus nie powiedział, że idźcie i nawracajcie niektóre narody, tylko idźcie i nawracajcie wszystkie narody, wszystkie, a zatem również naród żydowski. Więc Kościół, moim zdaniem, prowadząc dialog ekumeniczny, schodzi na manowce. Schodzi na manowce.
Panie Stanisławie, ja ostatnio spotkałem się z takim stwierdzeniem co do osoby żydowskiego pochodzenia, które przyjęła chrześcijaństwo, przyjęły chrzest, poprzez chrzest. No i wtedy ta osoba skomentowała, że to był drugi chrzest. Ale dlaczego drugi? No bo on to był, ta osoba wyznawała judaizm, w związku z tym ona była już w pewnej łączności z Kościołem, a teraz przyszła tylko na katolicyzm.
No to także, proszę pana, nie wiem jak, co oni wyznają, ci ludzie. Dlatego, że w tym wyznaniu wiary nicejskim z 325 roku, które jest recytowane podczas każdej mszy, mówi się, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów, a nie kilka chrztów. Więc właśnie to jest ilustracja tego, do czego to prowadzi.
No co do samego dialogu, to tak jak pan powiedział, trudno prowadzić dialog, jeżeli punktem takim krytycznym to jest to, czy uznajecie Chrystusa za Boga. No katolicy, chrześcijanie mówią tak, Żydzi mówią nie. No to w tym momencie, jak nie ma zgody co do tej fundamentalnej sprawy, no to możliwość dialogu jest żadna.
Proszę pana, jasne, nie ma takiego zwierzęcia, jak wie pan, judeochrześcijaństwo jest lansowane.
Tak, to Marek Jurek, który podpisał ten list.
Marek Jurek jest takim judeochrześcijaninem. Otóż nie ma takiego zwierzęcia, jak judeochrześcijaństwo. To jest mniej więcej tak, jakby powiedzieć żonaty kawaler. No nie ma czegoś takiego.
Przecież katolik chrześcijaństwo ma podstawy w Piśmie Świętym.
Proszę pana, różnica jest zasadnicza. Chrześcijanie wierzą, ja nie mówię, czy to, która wiara jest, że tak powiem, trafna, a która nie. Chrześcijanie wierzą, że Bóg występuje w trzech osobach boskich. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Natomiast dla Żydów i dla judaizmu to jest zgroza. Coś takiego to jest zgroza. Nie ma żadnego Syna Bożego, nie ma żadnego Ducha Świętego, tylko jest najwyższy i koniec, kropka. Więc jest różnica nieprzekraczalna. Chyba że się, wie pan, rozmydli tak chrześcijaństwo. I w tym kierunku ten dialog z judaizmem idzie, że właściwie to będzie do przyjęcia przez każdego, bo to już będzie tak ogólnikowe, że każdy, nawet muzułmanie się będą mogli na to zgodzić, nawet ateiści się będą mogli na to zgodzić, poganie się będą mogli na to zgodzić, to tam pan czy mama i tak dalej, wie pan. Więc, ale to już nie będzie, wtedy zobaczymy, co się będzie działo, bo to wie pan, można ludziom wiele rzeczy tam wcisnąć. No i jest wciskane. Ale, proszę pana, ludzie też zaczynają głosować nogami. I obserwujemy takie efekty głosowania nogami. Nie mówię o tych, którzy w ogóle dają sobie spokój z religią i z kościołami i tam w ogóle przestają się tym interesować. Ale mówię o tych, dla których religia jest istotna. Otóż oni w coraz to większym stopniu głosują nogami i wiążą się, czy nabierają przekonania do tak zwanych lefebrystów, czyli tradycjonalistów. No i jaki jest efekt? Podobno, ja nie wiem, bo nie sprawdzałem tego, ale słyszałem z rozmaitych relacji, że te seminaria duchowne prowadzone przez tych tradycjonalistów pękają w szwach, podczas kiedy seminaria duchowne Kościoła katolickiego, że tak powiem, tego postępowego, w wielu przypadkach są zamykane z powodu braku zainteresowania. Ksiądz Bozowski, Bronisław Bozowski, nieżyjący już, miał takie, często tak mówił, nie ma przypadków, są tylko znaki. Więc dobrze było, żeby ten znak ktoś rozeznał, no jeżeli, wyciągnął z tego wnioski.
Jeżeli schodzimy na temat tak zwanych lefebrzystów, to też w rozmowach z tak zwanymi postępowymi katolikami często są oskarżani o to, że to są piusowcy właśnie od Lefebvre'a. W takim negatywnym znaczeniu lefebryści.
Jacy bo, są?
No, że to są piusowcy od Bractwa Świętego Piusa, lefebryści w znaczeniu pejoratywnym, bo to jest tak, że lefebryści używa się w znaczeniu takim określeniu, że to są właśnie no
jakoś
tradycjonaliści,
trzeba, jakoś trzeba ten
a oni
nurt
to jest
nazwać,
takie lefebryści. Mówię, dlaczego? No bo oni są wyznawcą Lefebvre'a.
Nie. Arcybiskup Lefebvre był krytykiem rozmaitych wynalazków II Soboru Watykańskiego, a właściwie nie tyle może II Soboru Watykańskiego, bo wie pan, jest taka książka Vittorio Messoriego o Soborze Watykańskim II. Ja ją przeczytałem i zrozumiałem dzięki temu, co on tam pisze, zrozumiałem, co to znaczy tak zwany duch Soboru. Dzięki temu, bo on dosyć dokładnie przebieg II Soboru Watykańskiego relacjonuje. I duch Soboru wziął się stąd, że w trakcie Soboru Watykańskiego pojawiły się dwa stronnictwa, jak gdyby, takie postępowe i konserwatywne. To nic nie ma w tym złego, bo każdemu wolno było bronić swoich poglądów, mieć poglądy, bronić tych poglądów i tak dalej. Ale z czasem to stronnictwo postępowe zaczęło nabierać coraz więcej cech konspiracji. To też jeszcze było do przyjęcia, bo to drugie też mogło tam nabierać cech konspiracji, jakby chciało. To jeszcze nie było, powiedzmy, jakimś takim nadużyciem. Nadużycie się pojawiło wtedy, już po zakończeniu Soboru. Po zakończeniu Soboru. Ta konspiracja postępowa przetrwała zakończenie Soboru i nadal istniała. No i przyniosło to bardzo takie daleko idące efekty. Jeżeli porównamy konstytucję soborową, na przykład w sprawach liturgii czy języka liturgicznego, to co konstytucje soborowe mówią? Że w zasadzie powinna dominować łacina w kościele. Wyjątkowo można dopuścić do liturgii języki narodowe, wyjątkowo, ale nawet i w takim przypadku to wierni powinni się uczyć modlitw i pieśni w języku łacińskim. Tymczasem jaka praktyka nastąpiła na skutek działania tego ducha soboru, czyli tej konspiracji? Otóż praktyka poszła w kierunku od 180 stopni odwrotnym. Języki narodowe stały się regułą, a nie wyjątkiem, a łacina została wyrugowana. Praktycznie biorąc, została wyrugowana z liturgii. No i nic dziwnego, że arcybiskup Lefebvre, zresztą nie tylko on, przeciwko temu wystąpili. No i jego kontynuatorzy, to znaczy ci tradycjonaliści, nadal przeciwko temu występują. Można powiedzieć, że można im zarzucić, że oni przykładają zbyt wielką wagę na przykład do formy, to znaczy do rytu i tak dalej. No, ale jeżeli bardzo możliwe, że z punktu widzenia Pana Boga, to jest wszystko jedno, w jaki sposób mu się go tam chwali i tak dalej. Ale może nie jest mu wszystko jedno. Biblia, jeśli już tak, wie Pan, do... Skąd wiemy, co tam Pan Bóg myśli? No, on sam na ten temat się parę razy wypowiedział, co on myśli. No i jeśli brać pod uwagę Stary Testament, ja z dużą rezerwą do tego podchodzę, ale jeśli brać pod uwagę Stary Testament, to Stwórca Wszechświata bardzo drobiazgowo się interesował, w jaki sposób tam, jak tam Arkę Przymierza zbudować i tak dalej. To drobiazgowych wskazówek udzielał, więc chyba nie jest mu to obojętne, w jaki sposób go ludzie chwalą. A skoro tak, skoro nie jest mu obojętne, no to nie powinno się tutaj dokonywać, zwłaszcza samowolnych jakichś takich i zakonspirowanych zmian.
Ja tutaj chciałem jeszcze dodać, że jeżeli chodzi na przykład o dialog z protestantami, to Kościół jest bardzo otwarty i zresztą na targach książki katolickiej, na których jako wydawnictwo się kiedyś wystawialiśmy do czasu, kiedy nas nie usunięto, no to były tam heretyckie książki, czy nawet stoiska protestanckie. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o stosunek właśnie organizatorów tych targów, to tak zwani lefebryści mieli zakaz już wstępu.
No to proszę pana...
Bo to już nie jest ta strona, bo protestanci tak, a oni to nie, to już nie.
No więc nie wiem dlaczego, skąd ta fobia w stosunku do tradycjonalistów, bo oni przecież, ja często uczestniczyłem w tej mszy trydenckiej, no to oni przecież się za każdym razem we mszy wymieniają osoby papieża i biskupa miejscowego, więc trzymają się, że tak powiem, przynajmniej w tym zakresie demonstrują związek z Kościołem. Tylko uważają, że Kościół w pewnych sprawach pobłądził, wszedł na fałszywą drogę. No, być może, że to prawda, wie pan, skoro za pontyfikatu Jana Pawła II ukazał się taki dokument watykański, akurat papież go nie podpisał, ale no, Watykan go wydał, właśnie na tle stosunków z Żydami, że zdarzały się interpretacje Ewangelii niewłaściwe z żydowskiego punktu widzenia, krzywdzące Żydów. No więc, wie pan, tu znowu jest problem, dlatego że głównym zadaniem magisterium Kościoła, czyli Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, jest właśnie interpretowanie Ewangelii. Więc jeżeli się w przeszłości zdarzały niewłaściwe interpretacje, to skąd możemy mieć pewność, że te dzisiejsze są właściwe? To już nie mamy żadnej pewności. Bo dopóki zgodnie z przekonaniem, że Kościół katolicki korzysta z asystencji Ducha Świętego i dlatego jego interpretacje ewangeliczne są nieomylne, dopóki w to wierzymy, no to mamy pewność. Natomiast jeżeli przestajemy w to wierzyć, to nie mamy pewności. Moim zdaniem Kościół jest potrzebny ludziom. Już tak, żeby, wie pan, ten wątek podsumować. Kościół jest potrzebny ludziom o tyle, o ile dostarcza im pewności. Jeżeli zacznie dostarczać im rozterek, to przestanie być komukolwiek potrzebny. Dlatego, że ludzie rozterek to mają i bez Kościoła wystarczająco dużo. I jeszcze jak im zacznie dostarczać rozterek, wie pan, Kościół, no to po prostu położą na niego lachę i tyle. To zresztą dopuszczał taką możliwość sam Pan Jezus. W Ewangelii jest taki zastanawiający pasus. Zastanawiający, ja nie wiem, powinien ktoś bardziej kompetentny teolog, bo ja ze mnie to żaden teolog, wie Pan, ale powinien to jakoś wyciągnąć z tego wnioski. Pan Jezus wyraża zaniepokojenie. Czy jak Syn Człowieczy powtórnie przyjdzie, czy zastanie wiarę na ziemi? Ja bym się nad tym bardzo poważnie zastanowił i też bym się zaniepokoił na miejscu, proszę pana, kierownictwa Kościoła.
Panie Stanisławie, już wracając do tematu głównego, a mianowicie tych billboardów, które zostały tak skrytykowane, to czy może nie jest tak, że pan Grzegorz Braun zrobił akcję z gaśnicą po to, żeby wywołać szum medialny, a teraz chce czerpać materiał polityczny właśnie cały czas, mówiąc ten sam temat?
Prawdopodobnie tak. Tym bardziej, że ta taktyka, którą poseł Grzegorz Braun przyjął, wywołuje żywy rezonans w całkiem sporym odsetku obywateli. Więc bardzo możliwe, że Grzegorz Braun świadomie idzie w tym kierunku i obiera taką taktykę, żeby uzyskać jakiś liczący się wynik wyborczy. Jaki wynik wyborczy uważam za liczący się? Jeżeli Grzegorz Braun uzyskałby wynik dwucyfrowy, znaczy powyżej tam 9 czy powyżej 10%, no to by to był wynik znaczący w jego sytuacji. Jeżeli uzyska wynik gorszy, no to moim zdaniem ryzykuje, że tak powiem, wyciśnięcie z tego życia politycznego.
Dziękuję panie Stanisławie, dziękuję państwu. Serdecznie też polecam naszą promocję z Buy Coffee, gdzie wpłacając powyżej 69 zł książka Jak czekista z czekistą z dedykacją autora, czyli pana Stanisława Michalkiewicza. Zachęcam też wszystkich państwa do subskrybowania, do komentowania, no i do rozpowszechniania materiału właśnie kanału pana Stanisława Michalkiewicza. Dziękuję panie Stanisławie, dziękuję państwu.
Ajwaj, Jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.